Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia, a w naszym studio poseł Tomasz Kucharski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Porozmawiamy dzisiaj o infrastrukturze sportowej w naszym mieście i w regionie. Pretekstem do naszej rozmowy i początkiem naszej rozmowy niech będzie komentarz do informacji, które bardzo nas cieszą. Kajakarki Karolina Naja, Anna Puławska, czyli obie AZS AWF Gorzów oraz Helena Wiśniewska i Katarzyna Kołodziejczyk zdobyły brązowy medal w wyścigu czwórek na 500 metrów w Portugalii, Mistrzostwach Świata w Portugalii. To są informacje, które jakby potwierdzają, że ogólnie wiosła mają się dobrze cały czas w Gorzowie.
No wszystko wskazuje na to, że te sukcesy sportów wodnych, czy tych, które trenują na rzece Warcie w Gorzowie, poziom jest wysoki i co roku możemy liczyć na sukcesy na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy.
To nie jest przypadek, to jest system, prawda?
To jest system, to rzeczywiście też jest wsparcie, które kiedyś powstało poprzez szkołę sportową, dziś szkołę mistrzostwa sportowego. Ona wspomaga tą pracę trenerów, ale i też daje szansę zawodnikom, aby mogli połączyć dużą objętość treningową razem z nauką, więc te zajęcia się odbywają rano, potem jest szkoła i znowu są zajęcia popołudniowe. To jest duży sukces miasta i to pozwoliło też na uzyskiwanie tych sukcesów.
Już za chwilę mistrzostwa nie w kajakach, ale w wioślarstwie pana ukochanej dyscyplinie sportowej. Tam też możemy liczyć na sukcesy?
Mamy obecną sprzed trzech tygodni brązową medalistkę Mistrzostw Europy Olgę Michałkiewicz, która będzie startowała w czwórce bez sterniczki, i Zbyszka Skłodowskiego, który będzie startował też w czwórce bez sternika. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki. No, będą, mam nadzieję, że będą walczyć o medal, choć myślę, że nie będzie łatwo.
No i czwórka, to nam się w Gorzowie dobrze kojarzy, podobnie jak dwójki bez sterników. No dobrze, mówił pan o tym, że jest system szkolenia i tak dalej, młodzież ma wsparcie, ma się na kim wzorować i tak dalej, ale nie brakuje nam obiektu, gdzie można byłoby startować, bo trenować na Warcie można, tak? Chociaż niektórzy mówią, że już coraz słabiej, ale taka no, wisienka na torcie, która by jakby ukoronowała już dziesiątki lat pracy.
Tak, oczywiście tor regatowy byłby marzeniem, tylko wydaje mi się, że powinniśmy trochę też rozsądniej patrzeć. Ostatnio w internecie pojawiło się trochę rozmów na ten temat.
Pytam nieprzypadkowo, bo dużo opinii się pojawiło, niektóre bardzo fantastyczne, że już od jutra powinniśmy i że to niedużo trzeba, żeby taki tor stworzyć. Jak to wygląda w praktyce?
Zacznijmy tak naprawdę tylko od utrzymania torów regatowych, które musiałyby spełnić wymagania, aby uzyskać możliwość organizacji chociażby Mistrzostw Polski, więc tor regatowy w Brdy-Ujście, jego roczny koszt utrzymania bez kosztów osobowych to jest prawie 500 000 zł. Koszt Malty, czyli toru dziś najlepszego w Polsce, na którym odbywają się Mistrzostwa Świata, Puchary Świata w kajakach czy w wiosłach i sporo jeszcze innych imprez, to jest koszt prawie 2 000 000 zł.
Roczny.
Wydaje mi się, że jest to trudne. Oczywiście mówimy o tym, że ten tor mógłby być na kanale ulgi i miałby jedynie rację bytu w momencie, kiedy rzeka Warta byłaby w programie regulacji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Kiedyś jeszcze za prezydenta Jędrzejczaka był taki pomysł i sprawdzane byłyby wstępne koszty i możliwości.
Widzieliśmy nawet projekty.
Powiem tak, że oczywiście można to wszystko zrobić. To jest ogromny koszt. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że dzisiaj rzeka Warta i też te kłopoty, które mamy ze stanem, z wysokością wody latem czy jesienią.
No ogólnie z rzeką mamy kłopot, prawda?
Jest kłopotliwy. Kanał Ulgi jest tak naprawdę też zabezpieczeniem tym hydrologicznym dla miasta Gorzowa, więc urządzenia, które musiałyby powstać w tym miejscu, aby zabezpieczyć wodę. Przypominam, że żeby odbywały się regaty wioślarskie, musi być przynajmniej 2,80 głębokości, więc to jest głęboki akwen. Musi też być przepływ tej wody. W momencie, kiedy mieliśmy takie lata, zdaje się, że 3 lata temu był tak, że tej wody naprawdę brakowało w Warcie, wtedy byłby problem...
Warta była nieżeglowna, jak to się mówi.
Tak, wtedy byłby problem z utrzymaniem wysokiego poziomu i możliwością rozgrywania w ogóle regat na tym torze. I druga sprawa, podnoszone było, że byłby to taki akwen, na którym mielibyśmy rekreację. Mhm. I teraz tak, wszędzie tam, gdzie jest rekreacja, za bardzo nie ma sportu, bo dzisiaj, kiedy byśmy chcieli, żeby ktoś potrenował, akwen musi być bezpieczny, czyli nie może być rowerów, nie może być kajaków turystycznych i też nie może być plaży.
No więc... dobrze, ale Malta też jest sama sobie rekreacją, bo jest i stok, tak, który, na który można jeździć nawet latem. Dookoła są ścieżki rowerowe, na których jeżdżą zarówno rowerzyści, jak i rolkarze. Co tam jeszcze jest?
To jest mnóstwo, basen jest, prawda? Który jest zbudowany.
A my mielibyśmy w okolicach chociażby już piękne pole golfowe.
To prawda. Popatrzmy teraz między polem golfowym a obwodnicą miasta, czyli końcem toru. Piękny, duży teren, tak? Niestety zalewowy. Podniesienie tego terenu i zbudowanie na nim obiektów byłoby ogromnym kosztem. I wiem, że czasami nawet...
Ktoś kiedyś podjął się podliczenia tych wszystkich kosztów za pana pracy w Urzędzie Miasta?
Koszty były podliczane wstępne, tylko regulacji samych wałów, zabezpieczenia, wzmocnienia i wykopania tak naprawdę całego kanału ulgi. I to były już ogromne koszty.
Rzędu dziesiątków milionów złotych?
Około 100 milionów złotych byłby taki koszt. A nie mówimy tu o samym wykopaniu, bo tak jak wspomniałem, muszą być urządzenia hydrotechniczne, które... sterowałyby przepływem wody przez ten kanał. I druga sprawa jest taka, że bliżej mi byłoby do starego pomysłu Mironickiej i tego, co mamy, tego terenu popoligonowego do wykorzystania jako naprawdę bardzo fajnego terenu rekreacyjnego. I mimo to, że jestem wodniakiem, to dzisiaj uważam, że ważniejsza jest hala czy stadion lekkoatletyczny, a może nawet odwrotnie, bardziej stadion lekkoatletyczny niż hala sportowa. I może tamto nawet miejsce, żeby robić duży kompleks sportowy.
Czyli z bólem serca, ale patrzy pan realistycznie na...
Wydaje mi się, że dzisiaj nie mamy takich firm, które mogłyby nas w regionie wspomóc. Ministerstwo Sportu jednak nie dysponuje tak dużą ilością pieniędzy, żeby wesprzeć taką dużą inicjatywę. I tak jak mówię, to jest teren, który będzie bardzo trudny do zagospodarowania.
No dobrze, ale jest już pozwolenie na budowę hali sportowej, jest także wsparcie z Ministerstwa właśnie Sportu, 15 milionów, co prawda miasto liczyło na więcej.
No liczyło na 30.
Na połowę tak kosztów.
Dzisiaj, i dzisiaj to jest problem, dlatego że wobec dzisiaj przepisów, które funkcjonują, miasto nie będzie mogło się starać o dodatkowe środki w momencie, kiedy podpisze tą umowę. Jedynym rozwiązaniem, które mogłoby być, to zmiana rozporządzenia i mam nadzieję, że taka sytuacja będzie, bo koszt, który spadnie dzisiaj na miasto, będzie ogromną kwotą do zrealizowania. Tak? Także mówię, 15 milionów z prawie 64 to jest dużo.
No, mamy zapowiedzi ze strony Słowianki, która jakby kieruje pracami, że no, przyjrzy się kosztom budowy hali, no ale dzisiaj właściwie wszystkie inwestycje idą do góry, tak? Ceny rosną.
Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć i sprawdzić, Słowianka swój kosztorys poprawiła, więc on jest urealniony i wydaje się, że dzisiaj... jeżeli doszłoby nawet do przetargu, to ta różnica może być tak naprawdę niewielka.
Mówiło się o 60 milionach złotych, to były te pierwsze kwoty, tak?
Tak, ale mówiło się wtedy o tym, że będą to razem z przebudową węzła komunikacyjnego, z tym wszystkim. Dzisiaj wydaje się, że może to być koło 70.
Zobaczymy, jakie będą ostateczne kwoty i przetargi. To jest osobny temat, jeśli chodzi w ogóle o całe miasto. Stadion lekkoatletyczny. No, lekkoatletyka w Polsce jakby odradza się, może nie odradza, jakby wraca do tych najlepszych wzorców, medale na mistrzostwach. To magnes dla najmłodszych, ale w Gorzowie za bardzo nie ma gdzie się rozwijać pod tym względem.
To prawda, mamy szkołę mistrzostwa sportowego w lekkiej atletyce, która tylko warunkowo jest dopuszczona i całe szczęście, że chociaż mamy bieżnię 200-metrową pod ogólniakiem, która pozwala na to, żeby te najmłodsze grupy mogły tam trenować. Niestety brakuje nam stadionu z bieżnią tartanową 400-metrową.
To lata zaległości, jeśli chodzi o ten temat, albo dziesiątki lat.
No pierwszy najdalej, który pamiętam, projekt, który widziałem, który miałem w rękach, to był projekt bodajże z 92 albo 94 roku, jeszcze kiedy miał być budowany stadion na Spartakiady Młodzieży. I od tamtej pory rzeczywiście nie możemy się doczekać, żeby no, czy wcześniej AWF, czy na swoim terenie, czy dzisiaj miasto na swoim terenie miało ten stadion. Powiem tak, kiedy w tym roku przeglądałem dokumenty z Ministerstwa Sportu o wsparciu obiektów strategicznych dla rozwoju sportu polskiego, to powiem tak, kiedy gmina Ustka dostaje 2 miliony 600 tysięcy na budowę stadionu u siebie, to się zastanawiam, dlaczego jedyne miasto wojewódzkie, które nie ma takiego stadionu, nie ma bieżni takiej nawet 400-metrowej, ma naprawdę tak na trzon reprezentacji paralimpijskiej w lekkiej atletyce, ma szkołę mistrzostwa sportowego, nie może się doprosić.
Wczoraj wojewoda lubuski Władysław Dajczak obiecywał, czy jakby jeszcze raz przypomniał o tych obietnicach, przyszły rok. To będzie ten rok, który ma być przełomowym dla stadionu lekkoatletycznego.
No, był tu nawet pan minister, który mówił, że będzie stadion. Przypomnijmy, że na naszym stadionie w przyszłym roku miały się odbywać zawody Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i to było zapisane, więc bardzo mnie dziwiło podejście i ministra, i władz wojewódzkich, które tu bardzo zapewniały, i pana wicewojewody Palucha, który też jest szefem Lubuskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, który, powiem tak, mówił: wybierajcie kolor tartanu na no imprezę. Dobrze, ale dzisiaj tego nie mamy. No szkoda.
Wydawało mamy się, że kolejne, tak?
Wydawało się, że to jest najlepszy moment, kiedy mamy tak blisko, że tak powiem, władz sportowych dojście, pomoc, wsparcie. Bardzo żałuję tego stadionu.
Ale przyzna pan, że zapowiedzi jakiekolwiek, że już w przyszłym roku pojawią się kolejne nasze konkretne środki i to już zawsze coś więcej niż dziesiątki lat oczekiwania. Zobaczymy, czy w przyszłym roku rzeczywiście sportowcy doczekają się takiego wsparcia. Natomiast
no powiem tak, jeżeli tu mogę wejść. Był moment, kiedy byliśmy dużo bliżej, ale determinacji miasta zabrakło, bo zapowiedź ministra i gotowość do wsparcia była. Niestety dokumenty zostały niezłożone wtedy.
No właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy, że dziesiątki lat zaległości, jeśli chodzi o władzę miasta. Skatepark to jest taki temat, który pokazuje, że jak młodzież chce, to może sama wywalczyć miejsce takie do uprawiania sportu z budżetu obywatelskiego. To pokazuje, że rzeczywiście ludzie chcą uprawiać sport.
Oczywiście. Dzisiaj tak naprawdę nawet nie sama młodzież, ale osoby pracujące, które chcą aktywnie wypoczywać, są już świadome tego aktywnego wypoczynku, rekreacji. Bardzo chętnie biorą udział, ale też w akcjach, czy też właśnie w budżetach obywatelskich. I pokazuje to, że tak naprawdę chyba jako społeczeństwo dorastamy do tego, że mamy prawo współdecydować o pewnych środkach.
I
o
mieć tym, siłownię, czy miejsca,
tak,
gdzie możemy spędzić
czas. To jest bardzo fajne. Ja uważam, że powinniśmy, i do tego będę przykładał rękę, jeżeli tylko będzie taka możliwość, bo chciałbym tylko powiedzieć, że tak, że nie samym sportem wyczynowym żyjemy. Często jest tak, że jako młodzi ludzie nam się nie chciało trenować, ale już jako osoby dorosłe pracujące chętnie byśmy się pościgali. Przychodzi ta adrenalina, ta walka, ten smaczek czasami porażki, a czasami zwycięstwa.
Chyba też moda trochę ostatnio na taką rywalizację.
To też jest fajne. Wykorzystujmy to. Wszystkie obiekty, które będą sportowo-rekreacyjne powstawały w mieście, będą jakby budowały tą jakość naszego społeczeństwa, ale też wpływały na nasze zdrowie.
Obiekty sportowe, podobnie jak i całe miasto, to jest jakby kwestia właśnie budowania od podstaw, co widzimy. Jeśli chodzi o funkcjonowanie klubów, jak pan ocenia to, co dzieje się w Stilonie? Pracował pan w Urzędzie Miasta i widział pan to od środka. Niepokoją pana informacje? Już nowy prezes Stilonu Gorzów poprzednie. Nie będę już wracał do
nie
historii.
Wydaje mi się, że chyba, że coś mi przemknęło, ale to jest trzeci albo czwarty zarząd w ciągu roku. Więc to jest niepokojąca sytuacja. To klub, który chciał wrócić do tej hierarchii najmocniejszego, największego klubu w Gorzowie. Kiedy jeszcze pracowałem w Urzędzie Miasta, miałem taką propozycję na zebraniu w Okręgowym Związku, że dobrze by było, gdyby te wszystkie kluby ze sobą współpracowały i tak naprawdę nie było takiej sytuacji, albo zdarzała się wyjątkowo rzadko, że mamy kluby, które grają w jednej lidze. O mały włos, przepraszam, mielibyśmy takie trzy kluby. Więc tu wydaje się, że ta praca nawet między klubami no gdzieś się wymknęła i te ambicje poszczególnych prezesów klubów no są ważniejsze niż tak naprawdę wynik sportowy, który można byłoby osiągnąć. Tak?
Czy konsolidacja klubów? Czy
nie, tylko ja proponowałem o tym, żeby zadecydować, który klub tak naprawdę ma szansę i możliwości grać w wyższej lidze, ale pozostałe kluby, żeby były zapleczami w momencie, kiedy jeden idzie w górę, ciągnie następny. Czyli ta rotacja zawodników, którzy są, mogą pozostać w Gorzowie, powiedzmy, czy w okolicach Gorzowa grać w jednym klubie. Nie ma tej obawy, że części zawodników potem w rozgrywce tej finałowej, która będzie decydowała o wejściu do wyższej ligi, może się okazać, że komuś się nie chce, bo może nie znaleźć się w składzie. Mhm.
I ostatni temat, króciutko proszę. Grand Prix na żużlu, powinno zostać w Gorzowie czy nie? To jest temat, który niektórzy mówią już przesądzony jest, tylko czekamy na oficjalne ogłoszenie, czy będzie Grand Prix czy nie.
No ten temat oczywiście jest od lat i od lat koszty budziły duże emocji. Ja uważam, patrząc też już z perspektywy i trochę też jakby z oddali na to wszystko, wydaje mi się, że jest to jednak ogromna promocja miasta. Mimo wszystko przyjeżdża sporo ludzi z zewnątrz. To nie tak jak na mecze ligowe, powiedzmy, przyjeżdża sporo osób spod Gorzowa, z okolic Gorzowa. To jest już duża impreza. Obok tej imprezy odbywają się różne inne imprezy, które przyciągają i uatrakcyjniają tą główną imprezę, czyli Grand Prix. Czy koszty są duże? Na pewno to są duże pieniądze i tak trzeba powiedzieć na warunki tutaj nie tylko samego miasta Gorzowa.
Ale gdyby od pana zależało, się, to kontynuowałby pan?
Tak, myślę, że bym kontynuował. Dzisiaj to wpisało się też w tą naszą historię miasta. Kibice czekają na tę imprezę i to, że impreza jest popularna, pokazuje, że jest nad komplet miejsca stojące. No, nie ma dzisiaj w Gorzowie imprezy, która by
przyciągnęła 17 tysięcy kibiców. Tomasz Kucharski, poseł Platformy Obywatelskiej, gościł w Radiu Gorzów. Jeśli chodzi o informacje dotyczącą Grand Prix, czekamy na nie, więc zobaczymy. Dziękuję bardzo, panie
pośle. Dziękuję bardzo.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.